Dobry wieczór. Cieszę się, że pan przyjął zaproszenie mimo późnej pory. 70 lat. Ostatnio wspaniały, jak słyszałem, wykład jubileuszowy. No a dzisiaj w Radiu Merkury, w którym pan bywał.
Tak, to prawda. Od paru dziesięciu lat pamiętam jedną z pierwszych audycji o historii, o teoriach politycznych i rozmawiałem o Machiavellu, tym, którego tak się przedstawia w historii jako osobę, która zbudowała właśnie machiavelizm polityczny.
A tak nie było?
Nie było, dlatego że on się wywodził z pewnej epoki, czyli żył w czasach renesansu. Wtedy te kategorie robienia polityki były i podobne do dzisiejszych, ale i oparte na realiach epoki. Także nie można wypreparować pewnej sylwetki z kontekstu historycznego. I tutaj czasem, jak się mówi, że cel uświęca środki, to tak nie do końca było w koncepcjach Machiavella.
Zwykle w tych naszych środowych, wieczornych audycjach opowiadamy historię, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o historii historii, o uprawianiu historii, o tym, co się zmieniło przez te 30, 40, 50 lat. Trafiłem na pana wtedy, kiedy zajmowałem się pana ojcem, profesorem Edwardem Serwańskim. Wtedy znalazłem pana numer, znalazłem pana historię w internecie, spotkaliśmy się. Pana ojciec narażał się dla Polski, działał w konspiracji, był więziony w ubeckim więzieniu i byłem zaskoczony, że pan zajął się XVIII, XVII wiekiem. Dlaczego nie historią najnowszą?
To jest pewna przekora. Ojciec, kiedy już wyszedł z więzienia, a złamało mu to karierę naukową, bo rozpoczynał w Instytucie Zachodnim, potem te lata więzienia wybiły go z możliwości uprawiania nauki, zajmował się okresem okupacji hitlerowskiej, był niemcoznawcą. I widziałem, jak ciężko przychodziło mu publikować teksty, które nie mówiły o ruchu oporu lewicowym. Jego najbardziej znana książka, Wielkopolska w cieniu swastyki, leżała długie lata w szufladzie, była masakrowana przez cenzurę, dlatego że ojciec pokazał rzeczywisty obraz ruchu oporu w Wielkopolsce, czyli ruch związany z obozem londyńskim, z szeregami AK, z tajnym nauczaniem i to nie miało nic wspólnego z PPR-em. I tak sobie pomyślałem, a po co ja mam się w życiu narażać na podobne represje? Bardzo zajmowałem się Francją, imponowała mi kultura, cywilizacja francuska i ten okres właśnie XVI, XVII wieku, może już w mniejszym stopniu XVIII, bardzo mnie fascynował i jak poszedłem na historię, to już na proseminarium poprzedzającym seminarium magisterskie zająłem się kulturą zachodnioeuropejską i stosunkami na zachodzie Europy.
Jak to się stało, że pozwolono studiować historię synowi człowieka, który był wrogiem władzy ludowej?
No nie było
czyli
to
potencjalnym wrogiem, drugim.
Nie było to łatwe, dlatego że od początku studiów to piętno przeszłości politycznej mojego ojca dawało o sobie znać. Ale przyszedł rok, kiedy władza już mogła mnie utrącić bardziej bezpośrednio, czyli rok 1968, w którym instynktownie, tak jak ojciec, opowiadałem się za tym, co jest sprawiedliwe, co jest niezgodne z postawą patriotyczną.
Panie profesorze, odbierzemy telefon. Proszę założyć słuchawki. Za chwilę, mam nadzieję, usłyszymy naszego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Bartek z tej strony.
Pan Bartek niestety się rozłączył. 8658288 to jest numer do naszego studia? Tak, to jest numer do naszego studia. Panie Bartku, proszę wykręcić jeszcze raz. Słuchawki trochę są zmasakrowane, bo wielu radiowców zakłada, dlatego są w takim stanie. Jak wyglądały studia wtedy, kiedy pan zaczynał? Historyczne.
One były chyba rzetelniejsze niż dzisiaj, jakby bardziej pogłębione. dlatego że nie było jeszcze cywilizacji informatycznej i podstawą była książka. Podstawą były notatki z wykładów. Był bliższy kontakt z prowadzącymi zajęcia. Te tak zwane ćwiczenia pozwalały poznać wykładowców od ich bardziej takiej nawet prywatno-zawodowej strony, preferencje. Wiele wykładów było ex cathedra, to prawda, ale te zajęcia już typu ćwiczenia no, pozwalały poznawać no, wybitne sylwetki ludzi. Galeria postaci, z którymi dane mi było przejść przez studia, to są no, mój mistrz, profesor Janusz Pajewski, profesor Grot, Jakubczyk. Wybitne postaci, jeszcze znałem profesora Tymienieckiego, profesora, który no, zajmował się średniowieczem, profesora Łumieńskiego. Wielka pasja. Dzisiaj no, informatyka powoduje, że już nawet nie trzeba czytać tylu lektur. Myśmy mieli na jeden semestr po 20 monografii do przeczytania i z tego trzeba było zdać sprawę, nie wiedząc, o której z nich człowiek będzie pytany. No, ta instytucja bryków jeszcze też nie była tak znana. No, czasem byli benedyktyni, którzy przepisywali, mówię w cudzysłowie, notatki jednego, drugiego. No, ksera nie było. Ksero było zakazane. Ksero było tylko do użytku politycznego. I to jeszcze takie fioletowe na jakimś denaturacie. Dla nas rzeczy niedostępne. Także różniło się to troszkę. Dzisiaj my idziemy w kierunku kształcenia zachodniego, czyli system boloński, LMD, licencjat, magisterium, doktorat. Doktoranci są już uważani za studentów, to jest ten ciąg. Ja jako doktorant późniejszy, kiedy wolno mi było robić studia doktoranckie, to ja już byłem takim półasystentem. Prowadziłem zajęcia regularnie, dużo więcej godzin niż dzisiaj są zobowiązani doktoranci. Także zmieniła się właściwie i treść, i forma tych studiów. Ale to nie znaczy, że tamte były lepsze. Nasi studenci jadą na Erasmusa do krajów Zachodu, bo ja akurat zajmowałem się wysyłaniem młodych ludzi na uniwersytety zachodnie, zwłaszcza frankofońskie. No, oni są lepiej przygotowani do tego trybu, którym studiuje młodzież na Zachodzie i radzą sobie znakomicie.
A jaki pan nawiązuje z nimi stosunek, układ, jak wygląda ta więź dzisiaj między wykładowcą, a no, na przykład doktorantem?
No, to jest duża różnica, dlatego że wykładowca jednak mimo wszystko stoi na katedrze albo za stołem. Natomiast z doktorantem pracuje się do bez mała na co dzień. To jest opieka naukowa. To jest zyskiwanie zaufania tego młodego człowieka, że poprowadzi się go jak najwłaściwszą drogą naukową, bo to jest odpowiedzialność za młodego człowieka.
Ale czy oni są tacy jak wtedy pan na początku?
Ja miałem ogromne szczęście, dlatego że ja byłem w rękach mistrza, który był też naukowym ojcem, co staram się przy sztafecie pokoleń kultywować. Profesor Janusz Pajewski, wybitny autorytet moralny, etyczny, arbiter elegancjorum, człowiek, który uczył nas, jak być, jak pisać listy, jak zwracać się do ludzi. I to człowiek przejmuje, oczywiście z domu również to wyniosłem.
Ale uczy pan studentów, jak mają się zachowywać?
Nie, uczę tych, z którymi mam bezpośredni kontakt, czyli doktorantów, a potem współżyję z moimi adiunktami. Najstarsi są już profesorami. Także to jest cała sztafeta pokoleń, którym staram się przekazać no właśnie te wartości, które sam otrzymałem od mistrza. I to jest to ta moja koncepcja rzemiosła, że ja pracuję w rzemiośle. Zaczynam od sprzątania podwórza, robienia zakupów pani majstrowej. Potem muszę się jakoś tam jako uczeń wybić na czeladnika, a potem po wielu latach jako ten czeladnik muszę się starać, żeby w tym cechu, który ma ograniczone dojście do mistrza, no, żeby się jakoś przebić i dojść na ten szczyt. I mnie było dane przejść całą tą strukturę cechową i zostać teraz ojcem naukowym, no, mojej gromadki...
Czeladników.
Czeladników, ale już też wyzwolonych mistrzów, bo część z nich jest profesorami.
Po piosence, którą za chwilę wyemitujemy, chciałem pana zapytać o tą drugą stronę pracy historyka w PRL-u. Mnie to szalenie interesuje, ponieważ no ja wychowałem się właściwie w latach 90. i bardzo jestem ciekawy tej czerwieni, czerwonego zabarwienia historii. Ale po pana reakcji widzę, że jest pan gotowy na taką rozmowę.
Tato! Jeszcze tu nie jestem miesiąc, a już wszystko wyrozumiem. Miasto owszem, ale w telewizji ładniej wyglądało. Każą tutaj tylko czytać, no a czytać przecież umiem, więc mnie niczym nie nastraszy ten uniwersytet cały. Klasy tak jak w szkole zbiorczej, tylko biedniej urządzone, tak w ogóle to pieniądzem śmierdzi tutaj niespecjalnie. Tylko aula taka hala, ale drzewem wyklejona jak w remizie czy kościele, to wygląda trochę fajniej. Rektor indeks dawał, a wyglądał jak ksiądz proboszcz i śpiewali jak w kościele, także w ogóle nie narzekam. Nie wiem skąd was zna ten rektor, ale mówił dużo o was, żeście, nie wiem, tam u nas wychowali na człowieka. Mieszkam tu w akademiku, taki hotel dla studentów, pokój większy ciut od chlewa, ale jest nas tylko czterech. Tamtych trzech zdechlaki jakieś forsą, więc ich palę się tu tylko sobie jeść kupuję, lecz doślijcie mi papierek. Zapisałem się do takich, co tym interesem kręcą. Mówią, że się to opłaca i pomaga w studiowaniu. Muszę składki płacić, chodzić na zebranie i nic więcej. Za to wezmą pod uwagę mnie przy każdym typowaniu. Mówią, że jak wytypują, to zbić można szpalnie wąski. I tak samo bez kolejki można dostać tu mieszkanie. Lepsze to jak trzymać świnie, bo się nie ubabrzesz wojnie. Tylko w samym tym, że jesteś, swoje masz wyrachowanie. Wszyscy tu są trochę głupi, trudno wyczuć o czym mówił. Po 10:00 cisza nocna ci gadają jakby w strachu. Ja tam w nocy śpię, w dzień czytam i wykładów wszystkich słucham. Liczą ze mną się ci ważni, na nieważnych kładę lachę. Stach, pieniądze ci posyłamy jakieś chciał. Na dziewuchy nie wydawaj, przyjdą same. Ale sobie nic nie żałuj, będziesz miał. Już się o to postarają tata ze mamą. Ty na świnie nie wyrzekaj swoje, wiem. Tam uważaj, bo studenci są złodzieje. Ucz się, matka ci posyła miód i dżem. Przyjedź wczesną wiosną do domu poza sień. Pucz się dobrze, często pisz, całuję cię. Tego rektora, co żeś pisał, to nieznany. Ale żeby człowiek nie obraził się, poprzez ciebie gęś na gwiazdkę posyłamy. Nie pisałeś, jakie tam kościoły są. Módl się co dzień, nie ma to jak słowo Boże. Kiedy Bóg odbierze ci opiekę swą, to ci wtedy żaden rektor nie pomoże. Tato, piszesz ty, a nie wiesz już, na jakim świecie żyjesz, to tam dzisiaj trzyma świnie albo sieje wczesną wiosną. Ja tu całą politykę z małym palcu mam i tyle miejsce swoje odnalazłem. I na miejscu siedzę mocno. Na mnie i podobnych do mnie przyszłość kraju dziś spoczywa. Czy wy chociaż wiecie na wsi, co to jest egzekutywa? Mnie tu męczą, że mam ojca, który ziemi źle używa. Weź ty się skolektywizuj. Nie ma to jak w kolektywach. Wiosną chyba nie przyjadę, bo mam kilka egzaminów. Muszę znowu więc poczytać, bo ostatnio tylko działam. Wszyscy tutaj mnie szanują, bo mi w piciu nikt nie strzyma. Szkoła twoja i stryjecznych bardzo mi się tu przydała. Boga w sercu mam i dosyć, po co chodzić do kościoła? Muszę bardzo się pilnować, mają tutaj taką listę. Na rolnictwie jak nikt znam się i partyjna czeka szkoła. Tak co ty byś stary na to, jakby syn twój był minister? Na dziewuchy ani grosza, tak zjechałem jednej tyłka, że się sama teraz prosi biorę, kiedy potrzebuję. Zdrowy jestem, dobrej myśli, z tym rektorem to pomyłka, bo to zwrot był retoryczny, zjadłem gęś za dżem, dziękuję. Łatwo tutaj się pokazać, bo tu każdy sobie lekceważy swoje obowiązki, nic nie zrobi za cholerę. Starczy wsłuchać się i schylić, żeby mieć, a im się nie chce. Mówię, wpisz się na kolektyw, bo blokujesz mi karierę.
Szukaj się, gdzie nie szukają cię. Wyżej tyłka nie podskoczysz, to pamiętaj. Swoje rób i więcej nie pouczaj mnie. Matka w domu chce zobaczyć cię na święta. Noś wysoko głowę, swego ci nie wstyd. Z kim nie trzeba, nie zadziaj, bo i po co? Dbaj o siebie, wstawaj co dzień, póki świt. Ulicami się nie szwędaj późną nocą. Nie wiesz nic, co tam za darmo dają ci. Ze szczerego serca nikt ci nic dziś nie da. W przyszłość kraju nie wiesz, ktoś chce z ciebie drzwi. Ojcu wiesz, a ojciec mówi, będzie bieda. Mówią, że tam żyjesz jak kościelna mysz. Licz pieniądze, to wystarczy ci na dłużej. W rany boskie wierz i szanuj święty krzyż. Wtedy w życiu będziesz miał, na co zasłużysz. Tato, dawno już nie działam, to się teraz nie opłaca. Wszystko sypie, więc jestem od miesiąca w opozycji. Jest nas wielu, będzie więcej, kościół, naukę i praca. Śledzą nas i byłem już przesłuchiwany na milicji. Dużo pisać nie mam czasu, bo mam dyżur dziś w drukarni. Czas wyprzedził nas o głowę, to nadrabiać trzeba głową. Teraz w kupie nas nie ruszą, bo jesteśmy solidarni. Wypieprzymy czerwonego, zbudujemy Polskę nową. Co niedzielę jestem na mszy, bo tam wszyscy teraz chodzą. I zaliczam kurs po kursie, wiem już wszystko o Katyniu. Mam co jeść i mam gdzie spać, więc nas tu władze nie zagłodzą. Więc się nie martwą mnie, to się zobaczymy na Wołyniu. Wy tam na wsi też działajcie, bo to koniec jest komuny. A mnie będzie wstyd za ojca, co się słuchał, uchwał plenum. Śpiesz się, tato, póki pora, bo niedługo mury runą. Wpisz się do Solidarności, no i wstąp do KPN-u. Stach, za dużo mordę drzesz, za mało wiesz. Rób co trzeba, rób co chcesz, ale na swoim. My tu wiemy, czego potrzebuje wieś. Matka mówi mi, że się o ciebie boi. Nam spalili tu stodołę, bruk i chlew. Ale to nie powód, żeby ostrzyć kosy. Źle ci radzi radość, źle ci radzi gniew. Nie dojdziesz ty na Wołyń, student bosy. Tutaj mamy takich też, Bóg odpuść im. W końcu każdy własną ma krzyżową drogę. Słuchaj, zanim mów i zanim powiesz czyń. Jakby co, to wiesz, że zawsze ci pomogę. Kiedy będziesz mógł, to przyjedź tu twój dom. Co drukujesz, przyślij, przeczytamy i my. Módl się szczerze, nie daj wiary głupim snom. Matka miód posyła, podziel się ze swymi. Tato, ze mną wszystko dobrze, chociaż wzięli to nie bili. Klawisz mówi, że najpewniej to wypuszczą 20. Aż się człowiek nocą dziwi, żeśmy wszystko to przeżyli. Ale jak to u nas mówią, przecież nie ma tego złego. Jest tu taki jeden major, do wszystkiego mnie przekonał i powiedział, że rozumie wszystkie moje motywacje. Ale co mi pozostało, pyta, wrona to czerwona, żeby Polska była Polską, bezsensowne demonstracje. Wiem, że dawno uprzedzałeś, ale sam nie jesteś święty. Major pytał mnie o ciebie, pokazywał mi papiery. Znaleziono za obrazem wywrotowe dokumenty. Powiedz, co ja mogłem na to, że nie byłeś ze mną szczery. Kiedy wyjdę, to przyjadę, pogadamy po staremu. Gryps przesyłam przez kolegę, który właśnie dzisiaj wyszedł. To porządny bardzo człowiek, możesz wierzyć mu jak swemu. Umówiliśmy się z nim, że razem ze mną się zapisze. Stach, my z matką wyjeżdżamy jutro stąd. Po tym wszystkim już tam tutaj żyć nie dadzą. Sąsiad mówi, że głupota i że błąd. Ale sąsiad tak jak zawsze trzyma z władzą. Żyj jak chcesz, dorosły jesteś nie od dziś. Słów nie będę tracił, cośmy tu przeżyli. Napiszemy stamtąd, ty jak chcesz też pisz. Niechże Bóg twój nowy nieba ci przychyli. Gospodarstwo stoi, spróbuj przejąć je. Matka płacze, ale matki zawsze płaczą. Pan Bóg z tobą, chyba nie spotkamy się. Żyj szczęśliwy i niech ludzie ci wybaczą.
61 8 6 5 8 2 8 8. Pytanie do naszego gościa, profesora Macieja Serwańskiego, mile widziane. Czy musiał, czy były propozycje zapisania się do partii? Czy panu blokowano karierę w związku nie z zapisaniem się do partii? Ilu historyków musiało się zapisać? Ilu się zapisało, bo chciało? Jak to wyglądało?
No to jest bardzo delikatny temat, dlatego że to zależało po pierwsze od kadry, a po drugie od psychiki studenta. No zacznijmy od kadry. Tutaj byli ludzie o przekonaniach lewicowych, którzy aprobowali ustrój panujący, i byli ludzie, którzy robili karierę na tym ustroju. I tu bym się powołał na taką instytucję, jeśli to tak można nazwać, docentów marcowych. To byli doktorzy, można by powiedzieć z przekąsem ciężkopartyjni, którzy nie mając habilitacji otrzymywali tytuły docenta. W drugą stronę to też działało, dlatego że byli studenci, moi koledzy, którzy no, aktywnie pracowali w organizacji partyjnej, tak samo młodzi adiunkci, ale byli też tacy, którzy koniunkturalnie traktowali dla swojej kariery wstąpienie do partii. Kiedy nawet raz czy drugi zwróciłem uwagę, jak tak można? Przecież prywatnie masz inne poglądy. Pokorne ciele, dwie matki z się. I rzeczywiście, no, ja robiłem studia w latach 64-69 i oni po studiach, o czym wiedziałem, byli pierwszymi czy drugimi sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego i tu w Poznaniu, i gdzieś na prowincji, skąd pochodzili. Mnie raczej nigdy nie nagabywano, bo przypuszczam, byłem przypadkiem beznadziejnym. No, było wiadomo, z jakiej tradycji rodzinnej się wywodzę. Na studiach zresztą otwarcie głosiłem swoje poglądy. No, w 68 kosztowało mnie to nagrania potajemnego z torebki mojej koleżanki tego, co mówiłem.
Wiedział pan, że jest pan nagrywany?
Nie wiedziałem, oczywiście, że nie wiedziałem. Dopiero jak chciałem robić studia doktoranckie, to mojej mamie, władze uniwersytetu, mama była kierownikiem wydawnictwa uniwersyteckiego, no powiedziano, musiałaby pani słuchać tego, co jest w tajnej kancelarii nagrane jako wystąpienia pani syna w 68 roku.
A co pan mówił? I no, do kogo pan mówił?
No mówiłem to wszystko, co wtedy się uważało. To znaczy, myśmy byli przekonani, że trzeba walczyć o zniesienie cenzury, trzeba walczyć o złagodzenie dominacji sowieckiej. Na tych wiecach były hasła Aristow do domu, to był ambasador ZSRR wtedy. To była ta jakiś sprzeciw rosnącej fali antysemickiej, bo to zaczęło się przecież już w końcu 67 roku razem z dziadami mickiewiczowskimi. No i potem ten wybuch 8 marca, który się przeniósł po kilku dniach do Poznania, te walki z milicją, często anegdotyczne nawet wspomnienia, dlatego że taką bronią studentów wobec szarżujących milicjantów była sól. Dziewczyny brały z solniczek w akademiku całe garście soli, wtedy jeszcze twarze milicji nie były osłaniane. I jak oni szarżowali z pałkami, to dziewczyny sypały im w oczy sól i to się okazało dosyć skuteczną bronią.
A co mówili profesorowie?
No, profesorowie, myśmy wiedzieli, co oni uważają. Oni rzadko mówili. No, jeden z wieców przemawiał rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Łuczak, no, starali się uspokoić. No, to był interes w gruncie rzeczy nauczycieli akademickich. Nie dajcie się sprowokować, idźcie do domu. To samo mi mówił mój mistrz, profesor Pajewski. Idź do domu, nie mieszaj się. A myśmy odpowiadali, panie profesorze, historia się dzieje. Nie możemy iść do domu. No, to był taki poryw młodzieńczy. Wydawało się, że coś się stanie. A skutek był taki, że jak przyszła Solidarność, ten wybuch solidarnościowy, to myśmy już byli na tyle dojrzali, że z większą rezerwą traktowaliśmy to, co się dzieje i domyślaliśmy się, że to długo nie potrwa. To było dość już takie, bym powiedział, dojrzałe, bo myśmy patrzyli jako historycy. My mniej więcej znamy falę rewolucyjną.
Kolejny raz.
I I wtedy rzeczywiście, jak nawoływano do strajku, to ja osobiście uważałem, że ja mogę stać ze sztandarem w ręku na znak, że strajkuję, ale ja nie mogę strajkować kosztem studentów, czyli to, co czasem o lekarzach się mówiło, jak można strajkować kosztem pacjentów. W jakiejś mierze oni byli moimi pacjentami naukowymi i nie mogłem strajkować, nie odbywając zajęć. Ja mogłem, tak jak mówiłem na zebraniach, stanąć ze sztandarem w dłoni na dowód, że strajkuję, ale zajęcia poprowadzę, bo to nie może być za szkodą dla tych moich młodych, troszkę ode mnie młodszych ludzi.
A co się stało z docentami marcowymi?
Docenci marcowi splajtowali. To znaczy oni najczęściej nie zrobili habilitacji i byli tymi doktorami. No potem były problemy, bo niektórzy robili habilitację, gdzie się okazywało, że 60% jest przepisane z doktoratu, tylko lekko przemieszane. No i potem załapywali się na jakieś, przepraszam za wyrażenie, fuchy na mniejszych uczelniach. Ich zasób wiedzy był dość ograniczony. Oni długo nie wierzyli, że w Katyniu Rosjanie wymordowali Polaków. Jak się dowiedzieli, to się pytali, to co ja teraz mam mówić z wielkim zmieszaniem. To byli ludzie zresztą już częściowo w słusznym wieku, także że ta generacja już z wolną Polską po prostu wymarła.
Czy partia wpływała na kierunek badań historycznych?
Partia wpływała we wcześniejszym okresie, to znaczy wpływała w latach 50. Później już nie dało się tak dyrygować badaniami historycznymi. Jeden z wybitnych profesorów, który kibicował mojej karierze naukowej, profesor Andrzej Wieczański, napisał taką książkę o stosunku Francji do państw jagiellońskich w pierwszej połowie XVI wieku. I na początku były piękne peany na rzecz klasyków marksizmu, leninizmu, a potem to było wydanie z połowy lat 50., a potem była klasyczny wykład historii stosunków dyplomatycznych, taki sam, jakby to zrobił profesor Konopczyński w latach 30. przed wojną. Nasza historiografia się broniła. Broniła się chyba najlepiej w obozie tych państw socjalistycznych.
Chociaż słyszałem o profesorach, którzy po 89 roku w bibliotekach wyrywali strony ze swoich prac.
To właśnie pokazuje pewną hańbę, wstyd, ale też dowód, że do nich dotarło, jak dalece kłamali, że się tego wstydzą.
Czyli lepszy profesor wydzierający strony niż taki, który nie wydziera tych stron.
Znaczy, który nie widzi powodu, żeby te strony wydzierać.
Czy pan rozmawiał z tą koleżanką, która pana nagrywała magnetofonem ukrytym?
Nie, ona została potem posłem na Sejm w Rzeczypospolitej z SLD-owskiego nadania. Spotkaliśmy się raz czy drugi na jakichś bankietach przy różnej okazji, ale nigdy do tego nie wracałem.
Nie było jej wstyd?
Nie sądzę. No nie miałem z nią okazji, żeby rozmawiać. Zresztą nie chciałbym z nią rozmawiać. No, nie było żadnego powodu, żebym jej wyrzuty robił. No tak było. I potem się okazało, że jeszcze nawet w Nowej Polsce można trochę pojechać na dawnych zasługach.
Czy był pan inwigilowany szerzej?
No to jest mi trudno powiedzieć. Ja nigdy nie będę do IPN-u zaglądał w moje papiery. No mogę podejrzewać, że tak, dlatego że miałem kłopoty z otrzymaniem paszportu i nawet nakłaniano mnie w zamian za paszport do współpracy z SB i kolejny raz się okazało, że jestem przypadkiem beznadziejnym i po rozmowie z wysokim oficerem Służby Bezpieczeństwa, kiedy odmówiłem współpracy, 2 tygodnie później dostałem paszport. Jeszcze mnie kontrolowano potem we Francji w różny sposób, co było łatwe do rozszyfrowania. i nigdy więcej nie zetknąłem się z tym, żebym po powrocie, a wtedy już mogłem jeździć, musiał się spotykać z dwoma smutnymi panami, którzy kazali sobie relacjonować szczegóły wyjazdu, co spotykało moich partyjnych kolegów. Także ja z tego wtedy byłem, no może dumny, to za dużo powiedzieć, ale bardzo zadowolony z kategorycznej od strony etycznej mojej postawy.
Dlaczego nie chce pan przeczytać tych papierów w IPN-ie?
Ja myślę, że z takich powodów jak nie jedna osoba. No mógłbym się dowiedzieć rzeczy, które byłyby dla mnie gorzkie, że osoby z mojego kręgu, które darzyłem albo przyjaźnią, albo uważałem za kolegów, no byli tymi, którzy mnie obsmarowywali. Kiedyś, kiedy wykładałem na studiach zaocznych, podszedł do mnie jeden z moich studentów, ale już taki średni wiekiem, i mówi, pan se nawet nie wyobraża, bo ja do tego dotarłem, co tam na pana temat jest w aktach, bo mój kolega prowadził pana. No więc na taki diktum to ja już nie chcę ani kolegi, ani jak mnie prowadził, ani co z tego wynika. Nie chcę.
A co historia mówi o ludziach, którzy donoszą?
Historia mówi, że to jest zjawisko ponadczasowe. I to jest zjawisko pod tytułem zdrada. I gdybyśmy tak spojrzeli w historię starożytną nawet, Grecji, Rzymu, ile tam rzeczy polegało na donoszeniu. To jest osobna kategoria ludzi, tylko jest kwestia, jakim celom to miało służyć i czym oni siebie tłumaczyli donosząc. Względy koniunkturalne, względy materialne, często myślę szantaż. Wiele osób, które donosiły, zostały zmuszone do tego szantażem. No, teraz mamy nawet sytuację z islamem, kiedy się oskarża kogoś, że współpracował ze środowiskami muzułmańskimi, a w gruncie rzeczy kara się go za odmowę współpracy z naszą służbą bezpieczeństwa. Nie chcę już konkretyzować, ale kto słucha wiadomości, to wie, o co chodzi.
Jest pan w stanie zrozumieć donosicieli?
To jest bardzo trudne pytanie, bo ja w sensie psychologicznym rozumiem, ale w sensie moralnym nie.
I w żaden sposób tutaj nie da się...
No, to jest pytanie, czy można...
Rozgrzeszyć?
Nie, można wybaczyć Judaszowi.
Jak wyglądały te pana spotkania ze smutnymi panami? Jak to wyglądało? Oni wzywali gdzieś, czy oni...
Tak, na telefon służbowy przychodziło, że mówi taki i taki, stopniem się posługiwał, mówi kapitan, taki i taki i proszę na rozmowę. Dawniej była kawiarnia WZ, to było miejsce ich rezydowania. Nawet skompromitowałem tego mojego kapitana, bo wszedłem do sali, spojrzałem, widzę, że nie ma kogoś, kogo wyczuwałem na długość nosa. No i na kanapie koło szatni siedzi sobie pan, który jest dla mnie oczywistym moim interlokutorem, nie? I podszedłem, przedstawiłem się, z naiwnością spytał, jak pan mnie poznał. No, odpowiedzi nie udzieliłem.
No można i potem, było ich poznać po...
No tak, to była pewna kategoria. No i potem zaczął mówić o dlaczego mam kłopoty, bo przeszłość polityczna mojego ojca, że moja aktywność w 68 roku, no tu mu przerwałem i powiedziałem, pan sobie chyba zdaje sprawę, że w tej chwili pan naruszył prawo. Panu zawodowo wolno wiedzieć, że mój ojciec siedział w więzieniu, ale mój ojciec został, wyrok został zatarty, ojciec został zrehabilitowany i jeżeli pan to mówi do mnie, to w tym momencie pan łamie prawo. Także to już był dobry krok z mojej strony, że nie jestem potulnym barankiem. No i potem kolejny student podszedł do mnie z zaocznych i mówi: ależ pan na renomę u nas. To był szef kontrwywiadu na całą północno-zachodnią Wielkopolskę. Ale pana szanują. Sprawiło mi to satysfakcję, nie ukrywam.
Możecie państwo zadać pytanie naszemu gościowi, profesor Maciej Serwański, 8658288. Jesteśmy narodem wybranym, czy czujemy się narodem wybranym, czy nasza historia odróżnia nas od innych narodów i czy możliwe jest napisanie nieromantycznej historii Polski?
No sądzę, że tu trzeba by wrócić do ulubionych przeze mnie dziejów nowożytnych, czyli do XVI-XVII wieku. Od końca XVI wieku buduje się to, co nazywamy sarmatyzmem. I w tym sarmatyzmie jest kilka cech, które właśnie powodują, że można by mniemać, że jesteśmy jakimś narodem wybranym. Wypreparowanym nawet w jakiejś mierze z szerszej wspólnoty cywilizacyjnej, europejskiej. Zawsze się podkreśla, że jesteśmy narodem o korzeniach chrześcijańskich. W tym XVII wieku przed murzem chrześcijaństwa. Dzisiaj mamy grupy, które uważają, że jesteśmy bastionem Europy. To się wywodzi z tego sarmatyzmu, który cechował się ksenofobią, który cechował się dewocją, który cechował się autogloryfikacją własnego systemu politycznego, że tylko on jest najlepszy. I te cechy no, przenoszą się na nasze nawet dzisiejsze to takie sarmackie rozumowanie. Nie chcę powiedzieć, że sarmatyzm to jest coś pejoratywnego, tylko no, ma te cechy, które usiłują wyróżnić nasz naród pośród innych poprzez jego cechy specyficzne, ustrojowe, tej demokracji szlacheckiej, tej obrony tego bastionu właśnie antemurale Christianitatis, tego przedmurza chrześcijaństwa. Oczywiście to się brało z otoczenia Polski przez inne nacje, inne wyznania. Na zachodzie protestantyzm, na północy protestantyzm, na wschodzie ortodoksja, na południu wiara muzułmańska. Więc rzeczywiście byliśmy takim tutaj wyłomem ultrakatolickim.
No ale inni też przecież wierzyli w siebie, w swoje siły.
Tak, bo są narody, które mają podmiotowość bardzo silną. Narody takie jak naród francuski, angielski, Rosjanie z dumą narodową Wielkorusów. I są narody, które mają, są sfrustrowane, które uważają, że historia te narody krzywdziła. Litwini, Słowacy, cały kocioł bałkański.
A mam wrażenie, że my to i tak, i tak.
A my i tak, i tak. Także z jednej strony jest to megalomańskie poczucie wyjątkowości, a z drugiej martyrologia. I to się odbija na widzeniu historii Rzeczypospolitej. Dlatego, że mamy z jednej strony ten nurt pozytywistyczny, który chce pokazać to, co budowało, i nurt martyrologiczny, który no, fetuje przegrane powstania. I ja jako Wielkopolanin się bardzo tutaj buntuję przeciwko temu, żeby traktować historię jako zbiór policzków, które nam przeszłość zadała. I przez to się frustrujemy. Ja wolę tradycję pozytywistyczną, organicznikowską. W najgorszej sytuacji należy pracować, żeby konkurować z tym wrogiem, a nie w złych okolicznościach politycznych z nim się bić. I te dwa powstania wielkopolskie to pokazały, czyli powstanie Dąbrowskiego na początku XIX wieku i powstanie wielkopolskie w końcu I wojny światowej. Natomiast ten nurt, o którym pan wspomniał, XIX-wieczny, ten mesjanistyczny, no to jest też przedłużenie sarmatyzmu, tylko jak gdyby w innych okolicznościach, bo już nie ma Polski.
Ale dla mnie szokiem był wykład profesora Pawła Wieczorkiewicza pod tytułem "Czy XIX wiek w Polsce był stracony?" I on mówił, że nie, absolutnie nie. Przecież rozwijaliśmy się. Powstawały szkoły, drogi, ludzie zakładali banki i tak dalej, i tak dalej. Przecież ten naród dalej funkcjonował. I to było dla mnie takie zaskakujące spojrzenie. Czy pan by się podpisał pod takim wykładem?
Absolutnie bym się podpisał, tylko to jest kwestia relatywizowania. To znaczy, no, Polska nierównomiernie w XIX wieku się rozwijała. Zobaczmy na uwłaszczenie chłopów. Te procesy szły z zachodu i to jest znamienne. Właśnie przesuwanie się pewnych elementów cywilizacji nowożytnej na wschód. W Wielkopolsce uwłaszczenie 1823. w Galicji dużo później, w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym. Tu już widzimy, dla warszawiaka pozytywizm zaczyna się po powstaniu styczniowym, praca organiczna. A dla wielkopolanina w latach końcu lat 20., na początku 30., czyli 50 lat bez mała, 40 lat wcześniej. To tu są te banki, tu jest zakładanie fabryk, tu jest industrializacja, tu wysyła się synów na zachód, do Anglii, żeby budowali wspaniałe rolnictwo na najwyższym poziomie w Europie. Tutaj komisja kolonizacyjna z Berlina, dająca olbrzymie pieniądze, bankrutowała, bo Polacy się nauczyli konkurować. I myślę, że na tym polega ta różnica pozytywnego czy negatywnego oceniania XIX wieku. Zależy co, kiedy i gdzie.
Czy chcielibyśmy czytać nieromantyczną historię Polski? Czy taka książka byłaby ciekawa?
No byłaby ciekawa, tylko do tego trzeba sprzyjającego myślenia.
Ze 100 lat?
Nie, być może wcześniej. My już zaczęliśmy takie rzeczy robić. Właśnie Poznańska Szkoła Historyczna. Wybitni historycy, którzy badają historię zaboru pruskiego. Senior naszych historyków, profesor Trzeciakowski, wcześniej profesor Jakubczyk, jego mistrz, profesor Grot, wielu innych i uczniowie profesora Trzeciakowskiego, Molika, Matusika, innych. Także to się już buduje, tylko przebić się przez mentalność warszawską jest bardzo trudno. Gdzie jednak jest ten nurt takiego widzenia przez pryzmat zaboru rosyjskiego. Nie chcą ci ludzie uznać, że Prusy były państwem prawa i myśmy mogli wybudować teatr polski, myśmy mieli pewne prawa, a tu mówi się tylko germanizacja. To była koabitacja do czasu narostu germanizacji za Bismarcka, ale zaraz po Bismarcku przyszedł Leo von Caprivi i już to leżało. No a tu widzimy przez pryzmat Hakaty, czyli koniec XIX wieku. Tu były małżeństwa dwujęzyczne, dwunarodowościowe. Tu na przednówku Niemiec konia pożyczał albo odwrotnie Polak temu osadnikowi, koloniście niemieckiemu. No we mnie jest 12,5% krwi niemieckiej, bo moja babcia była pół Niemką ze spolonizowanej rodziny. Jej ojciec był Niemcem, matka była Polką. Także ja mówię symbolicznie, bo to 12,5% to w gruncie rzeczy nic nie znaczy, ale to jest taki historyczny dowód, że była koabitacja. No, historia Bambrów przecież, kapitalny przykład polonizowania się ludności katolickiej z Bawarii, która w powstaniu wielkopolskim stanowiła dość liczny trzon walczących po stronie polskiej przeciwko Prusakom. Długo by można tak dywagować. Zagadnienie niezwykle szerokie, bardzo skomplikowane i myślę, że ono w dużej mierze jest w sferze mentalności.
A nie badań.
A nie tylko badań. Znaczy trzeba mieć inną mentalność, żeby takie badania prowadzić.
Profesor Maciej Serwański, historyk, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie.